Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Dzisiaj żużel, dzisiaj lekka atletyka. Dzisiaj także będzie i piłka nożna, i pływanie, i wioślarstwo, i biegi, i siatkówka plażowa, i piłka nożna jeszcze raz. I piłka nożna jeszcze raz, a to dlatego, że dosłownie 10, no może 15 minut temu wróciłem z konferencji ustępującego prezesa Stilonu Piotra Biłki razem z pozostałymi członkami zarządu. I tej obszernego zapisu tej konferencji sobie posłuchamy na koniec programu, po prostu trzeba ją troszeczkę skleić, ale będzie także piłka nożna w pierwszej części, bo Warta się przygotowuje do kolejnej, do nowego sezonu właściwie. Natomiast zaczniemy od żużla, były dwa istotne wydarzenia. W piątek, to może chronologicznie, w piątek na stadionie imienia Edwarda Jancarza na Gorzowskim Torze odbyło się finał Mistrzostw Polski Par Klubowych. Głównym faworytem tych zawodów była Unia Leszno, no i Unia Leszno zupełnie nie zawiodła, bo panowie Smektała i Kubera wywalczyli komplet punktów, no i złoto powędrowało do tego superfaworyta. A na drugim miejscu kto? A na drugim miejscu no już ten drugi faworyt, czyli gospodarz, czyli Stal Gorzów, brąz dla Betard Sparty Wrocław. Daniel Rutkowski był na tych zawodach, rozmawiał z Rafałem Karczmarzem, który dla Stali zdobył 9 punktów.
Rafał Karczmarz, wicemistrz Polski Par Klubowych, zadowolony z zawodów?
Tak, no bardzo zadowolony, trochę przerwy mieliśmy, bo pogoda nie pozwalała, ale cóż, odjechaliśmy, dzisiaj pogoda dopisała. Tor zachowywał się znakomicie, był przygotowany przez toromistrza, przez trenerów, przygotowany tak, jak powinien być, więc to żaden problem.
Sprzęt też chyba spisywał się tak, jak należy.
No, sprzęt spisywał się tak, jak należy, tylko po prostu tak próbowaliśmy jakichś nowych ustawień, czegoś próbowaliśmy, bo wiadomo, za tydzień mamy mecz ligowy z Unią Leszną, więc chcieliśmy tutaj popróbować też jakieś inne ustawienia i zobaczyć, co jak gra.
Takim newralgicznym momentem całych zawodów był chyba wasz bieg z Unią Leszną, przegrany 1-5. To właściwie już od startu Leszno wam odskoczyło. Co się wydarzyło w tym wyścigu?
No tak, no po prostu ustawienia. No, nasz błąd ustawienia. Ale z chłodną głową cały czas podchodziliśmy do każdego biegu. Nie napinaliśmy się. Mieliśmy jeden cel, wygrywać biegi, a nie się skupiać na przegranych biegach, tylko analizowaliśmy od razu po biegu, co zmieniamy i jedziemy dalej.
Dla ciebie te zawody to też takie wejście w rytm startowy, tak?
No tak, no przerwa była, no dla mnie takie zawody młodzieżowe są teraz bardzo przydatne, gdzie miałem trochę przerwy, więc wznawiam to i biorę wszystkie zawody, jakie są możliwe, żeby budować tą formę, co była.
A przy okazji cieszysz się z srebra.
No tak, no wszyscy się cieszymy, no na pewno łatwo nie było. Najlepsze drużyny jechały tutaj na finał, więc na pewno łatwo nie było i walczyliśmy do samego końca.
A jak oceniasz teraz swoją formę, dyspozycję?
No, forma cały czas wzrasta, staram się na każdych zawodach ze spokojną głową nie myśleć o przeszłości, tylko jadę dalej.
Tyle Rafał Karczmarz, który zdobył 9 punktów, 12 punktów Hubert Czerniawski, nie wyjechał na tor rezerwowy Mateusz Bartkowiak. Tak jak powiedziałem, Fogo Unia Leszno mistrzem Polski par klubowych, a na trzecim miejscu Betard Sparta Wrocław, 2 punkty za Stalą, czyli punktów 19, Falubas punktów 17, 13 Forbet Włóknia Częstochowa i ROW Rybnik, najsłabsza Unia Tarnów punktów 12. A dzień później, bo w sobotę Grand Prix na Millennium Stadium w Cardiff, i tam zwycięstwo Bartosza Zmarzlika, trzecie w karierze zwycięstwo wychowanka Stali Gorzów, 19 punktów w sumie zgromadzonych, 13 po rundzie zasadniczej, wygrany półfinał, taki nietypowy, bo polski półfinał, a więc także z Przemysławem Pawlickim, Maciejem Janowskim oraz Patrykiem Dudkiem, a także Janowski awansował do finału. Natomiast w finale Bartosz Zmarzlik znów świetnie wystartował i okazał się najlepszy. Drugi Taj Wuffinden, trzeci Janowski, czwarty Greg Hancock. W klasyfikacji generalnej Bartosz Zmarzlik na piątym miejscu, tylko 4 punkty straty do trzeciego Janowskiego, do drugiego Fredryka Lindgrena 6 punktów. Tu już Bartosz Zmarzlik nadrobił naprawdę sporo, bo Fredryk Lindgren w tych zawodach zaledwie 7 punktów. Natomiast no, strata do Taiwu Findena jest już niestety dla Bartosza Zmarzlika duża. Wystąpił także jeszcze jeden stalowiec, Martin Waculik. Wygrał pierwszy wyścig, ale w kolejnych już mu kompletnie nie poszło. Zajął ostatecznie 15 miejsce w tych zawodach Słowak. Teraz przechodzimy do lekkiej atletyki. Maciej Lepiato zdobył brązowy medal w skoku wzwyż podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski, które odbyły się w Lublinie. Zawodnikowi Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start do sukcesu wystarczyło zaliczenie wysokości 2 m i 9 cm w pierwszej próbie.
No to już któreś z moich mistrzostwa Polski, gdzieś tam zawsze te wyniki były lepsze, ale miejsce o wiele gorsze. No ale to jest typ imprezy, gdzie no, to wynik jest drugorzędną sprawą, bo jednak miejsca i walka o medale, także no, bardzo zadowolony jestem.
No i jest to pierwszy medal Mistrzostw Polski na otwartym stadionie, tak?
Na razie na otwartym stadionie, tak. A dwa, że no, już wśród seniorów, bo w 2010 roku miałem na czwartym sezonie na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski srebrny medal, a tutaj już no, na otwartym sezonie na seniorskiej imprezie, także no... Gdzieś tam mocno uzupełniłem tą swoją medalotekę o kolejny fajny medal.
Z Maciejem Lepiatą rozmawialiśmy jeszcze dłużej przed wyjazdem na te Mistrzostwa Polski, które jak powiedział zaplanował dopiero 2 tygodnie wcześniej.
Jakby ta forma była, to by było źle. No jestem po bardzo ciężkim zgrupowaniu w Słupsku. Bardzo duża praca wykonana. Tak duża, że teraz startujemy na Mistrzostwach Polski seniorów w sobotę w Lublinie. W piątek już wyjeżdżam. Impreza troszeczkę nieplanowana gdzieś tam wcześniej. Gdzieś w sumie zdecydowaliśmy 2 tygodnie temu, że wystartujemy, bo bardzo duża szansa jest na bardzo dobre miejsce. I stwierdziliśmy, że tak po drodze z tego treningu, który teraz robimy pod Mistrzostwa Europy, wystartujemy na Mistrzostwach Polski. Wiadomo, najważniejszą imprezą, z której ja będę rozliczany i z której ewentualnie potem ten przysłowiowy chleb będę miał, to są Mistrzostwa Europy. I patrząc pod kątem tych zawodów, wszystko idzie w dobrym kierunku. Duża praca wykonana, jakieś tam małe problemy ze zdrowiem, ale to takie problemy zawsze są. Jest takie przysłowie w sporcie, że jak nic nie boli, to się źle trenuje. Także myślę, że pozytywnie i teraz po tych Mistrzostwach Polski od razu jadę na zgrupowanie do Bydgoszczy. Potem wracam na kilka dni do Gorzowa i wyjątkowo nie wylot, bo to do Berlina, tylko wyjazd do Berlina na mistrzostwa.
No właśnie, blisko te mistrzostwa będą, znaczy będziesz mógł nie liczyć też na kibiców.
No z tego co wiem, będą organizowane wyjazdy z Gorzowa kibiców. Tutaj mocno się zaangażował nasz klub, Start Gorzów. Są organizowane wyjazdy. Też tak fajnie trafiłem, że ja mam start 23. To jest dzień, gdzie z Gorzowa bardzo dużo osób startuje, chyba 7 albo 8 osób akurat ma w ten dzień, także wiem, że no potężna ekipa kibiców przyjeżdża z Gorzowa, także będzie doping, a wiadomo, doping zawsze pomaga i miejmy nadzieję, że to będą bardzo szczęśliwe, nie tylko dla mnie, ale dla całej reprezentacji i tutaj Polski i gorzowskiego startu mistrzostwa.
Kręciłeś się gdzieś w zawodach koło 2.15, rozumiem, jest ambicja na więcej, mówiąc konkretniej, na rekord świata.
Dokładnie, tam w tych zawodach wszystkich, gdzie było 2.15, to od razu zakładałem 2.20, czyli atakowałem ten rekord. No tak jak powiedziałem, no, główną imprezą są Mistrzostwa Europy. Jakby nie było, jest, jakby patrzeć na sezon lekkoatletyczny, jest to impreza dość późno, bo koniec sierpnia. W przyszłym roku jeszcze będzie gorzej, bo mamy pod koniec listopada imprezę docelową, także to już w ogóle będzie trzeba wszystko do góry nogami obrócić. Także ta forma ma przyjść za miesiąc. Ja jestem zadowolony. Ja zawsze mówię, jak jest 2.15, to minimum 2.15, to złego słowa nie powiem o swojej dyspozycji, bo to już jest bardzo dobry wynik. To jest gdzieś pierwsza 20-30 w Europie w ogóle. To jest 4. wynik w Polsce generalnie, także myślę, że to jest bardzo dobry prognostyk przed mistrzostwami.
Jeszcze na koniec zapytam, co z tymi butami, bo by się przydały lepsze chyba.
Z butami bez zmian, także po mistrzostwach może znowu gdzieś tam spróbuję popisać po tych wszystkich firmach, koncernach, ale jakoś tak Ciężko.
No właśnie, ciężko. Brakuje tego sprzętu, który macie ile piato, dzięki któremu macie ile piato, mógłby być może skakać jeszcze wyżej, może mógłby powalczyć w tych zawodach, w Mistrzostwach Polski o złoty medal, ale by było zawodnik sportu niepełnosprawnych. Ale jak tu mówić o takim człowieku, że jest niepełnosprawny? Zdobyłby złoto. Na razie jest brąz i to cieszy Macieja Lepiata. Oczywiście czekamy na Mistrzostwa Europy Osób Niepełnosprawnych w Berlinie, które będą się odbywać po zawodach pełnosprawnych. No i tam Maciej Lepiato jest murowanym faworytem. A wracając jeszcze do Lublina, w Lublinie mieliśmy jeszcze dwójkę zawodników z Gorzowa. Malwina Dymek z klubu KS Team Baryła wystąpiła w biegu na 5000 metrów. Jak pisała na mediach społecznościowych, jest trochę rozczarowana, zajęła 21 miejsce, czas też poniżej jej oczekiwań, liczyła na więcej Malwina Dymek. Natomiast Jakub Czyżewski z ALKS-u AJP Gorzów wziął udział w biegu na 800 metrów. Tam pobił swój rekord życiowy w eliminacjach, ale niestety nie wystarczyło to, żeby awansować do finału, choć akurat w biegu na 800 metrów konkurencja też w Polsce jest bardzo, bardzo mocna, więc Jakub Czyżewski zakończył swój występ na eliminacjach. Była awizowana wstępnie Julia Szała z wrzucie oszczepem, która rewelacyjnie spisała się na młodzieżowych mistrzostwach, zajęła czwarte miejsce, ale Julia Szałas ostatecznie do Łodzi nie pojechała. A dodajmy jeszcze jako ciekawostkę, oczywiście wystąpiła Natalia Kaczmarek, wychowanka LKS UJP, obecnie AZS Wrocław, w biegu na 400 metrów, tam zajęła, jeżeli mi pamięć nie myli, piąte miejsce. Natomiast Bartosz Boniecki, także wychowanek ALKS AJP Gorzów, obecnie AZS Łódź, zdobył srebrny medal w trójskoku. Szkoda, wielka szkoda, że i Natalia Kaczmarek, i Bartosz Boniecki, i być może też inni zawodnicy nie mają takich warunków, żeby kontynuować swoją karierę w Gorzowie. No i zdobywają te medale na chwałę innych klubów, innych miast, ale oczywiście przede wszystkim Bartoszowi Bonieckiemu gratulujemy. Za chwilę kolejne tematy.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu.
Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów, partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Pozostajemy w klimacie Mistrzostw Polski, bo w Gliwicach odbyły się pływackie Mistrzostwa Polski 17 i 18-latków. Oczywiście nie zabrakło tam Gorzowian, czteroosobowa reprezentacja MKP Słowianka wystąpiła. Liczyliśmy, nie ma co ukrywać, na medal Wiktorii Skowrońskiej na 50 metrów stylem klasycznym. Niewiele zabrakło, czwarte miejsce zajęła w tym momencie najlepsza gorzowska pływaczka, także była dziewiąta na 100 metrów stylem klasycznym. To są te najlepsze wyniki. Zawody podsumowuje dla nas jeden z trenerów MKP Słowianki, Przemysław Paradowski.
W miniony weekend zakończyły się Mistrzostwa Polski w Gliwicach 17-18-latków w pływaniu. Nasz klub reprezentowało czterech zawodników. Patryk Kulczycki, który borykał się z kontuzją barku, zajął 21 miejsce na 1500 metrów stylem dowolnym. Oliwier Hyczewski w swojej koronnej konkurencji na 200 metrów stylem motylkowym zajął 8 miejsce w finale B. Janek Łochiński na 100 metrów stylem klasycznym zajął miejsce 7 w finale B. I 200 metrów stylem klasycznym po pasjonującej walce zajął pierwsze miejsce w finale B. No i nasza Wiktoria Skowrońska tym razem niestety wraca bez medalu. Zabrakło 0,2 sekundy. Zajęła czwarte miejsce na 50 metrów stylem klasycznym. Ogólnie mistrzostwo uważam za udane. Oczywiście brakuje tej wisienki na torcie, czyli medalu, ale poprawione życiówki, także wszystko aby do przodu.
Wiktoria też wygrała finał B na 100 metrów stylem klasycznym. Gdyby tak było w eliminacjach, to byłby finał A.
No tak, tak. Tutaj troszkę źle taktycznie popłynęła w eliminacjach. No, myślała, że można trochę bardziej się oszczędzić. Niestety tutaj się nie udało. Później popłynęła już na swoim poziomie i faktycznie to byłoby miejsce koło medalu.
Wiktoria potwierdziła, że jest w swoim roczniku najlepsza, bo i na 50 i na 100 była pierwsza, jeżeli chodzi o rocznik 2001, przegrała tylko ze starszymi koleżankami.
Tak, tak, no mam nadzieję, że będzie to podwierstać cały czas i w następnych latach.
Także trzymamy oczywiście kciuki za Wiktorię Skowrońską, za naszą pływacką perełkę rodem z Gorzowa. Mistrzostwa Polski Juniorów odbyły się także w wioślarstwie i miały miejsce w Kruszwicy. O tych zawodach i o najbliższych zawodach międzynarodowych i nominacjach dla gorzowskich zawodniczek opowie nam trener koordynator sekcji wioślarstwa AZS-u AWF-u Gorzów Piotr Basta, który przebywa na obozie w Człuchowie z zawodnikami.
69. Mistrzostwa Polski Juniorów zakończyły się dla nas bardzo szczęśliwie, choć oczywiście kulisy powstawania tych sukcesów wcale nie są takie oczywiste, bo borykaliśmy się z infekcjami, z innymi rzeczami, bo wcześniej była pogoda, która nie sprzyjała przygotowaniom, ale tak czy inaczej zakończyliśmy te mistrzostwa na 3 złotych medalach. Wymienię zwycięzców: Kronika Kazimierczak i Aleksandra Rojek zwyciężyły w płytce podwójnej juniorek. Te same dziewczyny oraz ich dwie koleżanki, Ewelina Konieczka i Paulina Niewiadomska, zwyciężyły również pewnie czwórkę podwójną juniorek. Na dwójkę podwójną zwyciężył Jakub Byczek oraz Tymoteusz Głupień. Ci sami zawodnicy w jedynkach odpowiednio byli czwarci i piąci, więc podsumowując, występ bardzo udany. Powtórzyliśmy zdobycze medalowe z zeszłego roku, co jest olbrzymim sukcesem, szczególnie biorąc pod uwagę, że ten najcenniejszy kruszec w zawodach rangi mistrzowskiej zawsze jest najważniejszy. Dodam tylko, że te zawody były ostatnim elementem kwalifikacji do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się, finały będą 12 sierpnia, w tych zawodach wystąpi reprezentować Gorzów, będzie i Polskie, oczywiście dwójka podwójna juniorek, Weronika Kazimierczak i Aleksandra Rojek.
A wcześniej, bo już za tydzień młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Poznaniu i tam też gorzowskie zawodniczki będą, tak?
Tak, wczoraj były nominacje w Wałczu, odebraliśmy okolicznościowe dyplomy, spotkałem się też z dwoma moimi podopiecznymi, Violetą Smelty, Kasią Boruch, które będą już od środy walczyć o tytuł, mam nadzieję, młodzieżowej mistrzyni świata w konkurencji czwórek podwójnych. Te zawody o tyle ciekawe, że odbywają się w Poznaniu na świetnym torze Malta. Będzie okazja dla zagorzałych kibiców również dopingować startowi i poczynaniom naszych zawodniczek z Gorzowa.
Mistrzostwa u siebie to oczekiwania duże w ogóle chyba wobec całej naszej kadry.
Tak, pion szkolenia jest bardzo ambitny. Nasz szef, dyrektor sportowy tutaj postawił bardzo wysoką poprzeczkę. Nie mówię tutaj o presji, ponieważ ta grupa wiekowa jest już takim przednówkiem reprezentacji seniorskiej i tutaj odpowiedzialność, która stawia się samym zawodnikom, jest rzeczą oczywistą, bo ci zawodnicy będą stanowili, niekiedy będą stanowili trzony reprezentacji tej olimpijskiej w Tokio i dalej, więc no, chodzi o to, żeby po prostu wykonywać słusznych, dojrzałych wyborów, również sportowych.
Tyle Piotr Basta i jeszcze w tej odsłonie piłka nożna. Piłkarze Warty mają za sobą kolejny sparing w ramach przygotowań do trzeciej ligi. Nasz Beniaminek pokonał Spadkowicza Falubas Zielona Góra 4-0, więc taki mały rewanż za finał Pucharu Polski. Dwie na szczeblu województwa, oczywiście dwie bramki Paweł Posmyk, jedna Damian Szałas i jedna Patryk Niedecki. Posłuchamy Pawła Posmyka, a także trenera Mateusza Konefała.
Paweł Posmyk, dzisiaj dwie bramki dla Warty. Dzisiaj chcieliśmy w końcu jakiś sparing wygrać, żeby trochę morale wzrosły, ale ciężka praca w ostatnich dniach. Na obozie było tak, jak powinno być. Dzisiaj tak naprawdę ten sparing kończymy, ten obóz, który zaczęliśmy z Bolszyniu. No, myślę, że pozytywne dzisiaj wrażenia.
Ciężka walka na pewno będzie Was o utrzymanie czekać.
No to z pewnością, ale to tak jak każdą drużynę. Nikt się nie położy i nikt za darmo punktów nie będzie rozdawał. Myślę, że będziemy grali to, co chcemy grać, zaangażowanie. Dużo młodych, fajnych chłopaków. Każdy będzie grał na miarę swoich możliwości. To myślę, że niejednemu zespołowi napsujemy trochę krwi i będziemy zdobywać punkty, no bo po to gramy. Gramy po to, żeby zwyciężać.
dużo młodych, to starsi będą musieli, nieliczni starsi, wziąć ich trochę w obroty, w opiekę, tak?
No tak, tak jak wszędzie, no wiadomo, musi być to zbilansowane. Za dużo młodych niedobrze, za dużo starych też niedobrze. Myślę, że to jest fajnie poukładane i najważniejsze, że młodzi chłopcy chcą, to jest połowa sukcesu. Jak chcą i dają z siebie maksa, to z takich chłopaków może coś być.
Mateusz Konefał, trener Warty.
Wynik bardzo cieszy, tym bardziej, że w ciągu 7 dni odbyliśmy 13 jednostek treningowych i rozegraliśmy 3 mecze kontrolne, także to zmęczenie się nawarstwiło w środę po powrocie z obozu. Tak naprawdę czwartek i piątek już trenowaliśmy na takim dość mocnym zmęczeniu. No i tym sparingiem kończyliśmy tak jakby taki podokres przygotowawczy. Bardzo się cieszę, bo dzisiaj zobaczyłem drużynę mądrze grającą, bo my już tak fajnie w piłeczkę i beztrosko to sobie pograliśmy z Wartą Poznań. Wynik jest wiadomy i fajnie, że zespół po tych 2 meczach kontrolnych wyciągnął na tyle wnioski, że dzisiaj był bardzo dobrze ustawiony, dobrze był ustawiony pod względem taktycznym, potrafił wykorzystać błędy przeciwnika i na takim zmęczeniu, na jakim się przyszło nam tutaj grać po 13 jednostkach treningowych w ciągu tygodnia, fajnie się zaprezentowali na tle wymagającego przeciwnika.
Mateusz Duchowski, nowy zawodnik, całkiem obiecująco wyglądał w tej drugiej linii.
No, zawodnik z dużym potencjałem, już go sprawdzaliśmy w meczu z Mieszkiem Gniezno. Natomiast no, dużo pracy przed nim, przede wszystkim będzie trzeba go odbudować fizycznie, bo żeby on sprzedawał te swoje umiejętności techniczne, to musi mieć paliwo do tego, musi biegać, ale tak jak powiedziałeś, jest to materiał na piłkarza i miejmy nadzieję, że jak najszybciej uda nam się go odbudować i zawodnik wypłynie, bo tak naprawdę nasz klub powinien być dla niego trampoliną do grania wyżej.
Nieobecny dzisiaj Bartosz Nowak z tych nowych, co się stało?
No, tak jak mówiłem wcześniej z Bartkiem, no, wyszła taka diagnoza, że ma przepuklinę tutaj w kręgosłupie. 3 tygodnie pracy manualnej z fizjoterapeutą. Jeżeli to nie pomoże, to będzie jakiś tam zastrzyk wykonany. Konsultowaliśmy tą diagnozę w Rehasporcie w Poznaniu, ale mówię, ja tutaj Bartka znam i wierzę w jego potencjał i tak jak wcześniej powiedziałem, nawet jeżeli ten chłopak ma stracić pierwsze 3 tygodnie, ja jestem pierwszą osobą, która mimo wszystko chce jego zakontraktowania i chce, żeby ten chłopak był z nami na rundę jesienną.
Co z rywalem do bramki dla Witelija czy Zichowa?
No tutaj jest większy problem, bo szukamy cały czas równorzędnej osoby dla Witka. Ciężko jest znaleźć z naszymi możliwościami finansowymi, przyjeżdżają naprawdę fajni, ciekawi chłopcy, natomiast no, tak jak szybko do nas przyjadą, tak szybko od nas wyjeżdżają i nawet czasami nie ma już informacji zwrotnej, bo kończy się to na przedstawieniu naszych możliwości, no i tyle, czasami nawet już nie ma telefonu, także no, będzie trzeba tutaj poszukać chyba kogoś z regionu, bo nikt z Polski nie przyjedzie za takie pieniądze, jakie my oferujemy.
Tak już żartowaliśmy, że może trzeba będzie reaktywować Roberta Wojśnica.
No ja go chętnie zapraszam tutaj, ja go darzę wielkim szacunkiem tutaj za to, co on wykonał dla tego klubu, dla mnie, także no ale wiem, że Robert on już bardzo mocno się spinał w okręgówce, żeby być w tym rygorze treningowym i na każdym meczu i tak dalej, więc no jego praca chyba uniemożliwia mu funkcjonowanie na poziomie trzecioligowym, natomiast będziemy szukać kogoś, no choćby takiego pokroju.
Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów, partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
I jeszcze 2 ciekawe wydarzenia z weekendu mamy. Grand Prix Gorzowa w siatkówce plażowej się zakończyło w 18. edycji. Rywalizowano tradycyjnie na boisku Kukuła. Tym razem najlepszym zawodnikiem wybrano Marcina Pitka, najlepszą zawodniczką Karolinę Kępę, a Bogdan Jurant i Oskar, w każdym razie ta para pod nazwą Amatorzy wygrała ten ostatni finałowy turniej, a tam nie zabrakło także jak zwykle w rywalizacji znanych gorzowskich siatkarzy. Posłuchajmy.
Na finale Grand Prix Gorzowa Paweł Maciejewicz. Tutaj jak zwykle dobra zabawa przede wszystkim chyba.
Dokładnie tak, dobra zabawa, rodzinna atmosfera i o to chodzi chyba właśnie tutaj, żeby tą społeczność gorzowską jakoś zjednoczyć i zachęcić do aktywnego spędzania czasu.
No ale nie wierzę, że tutaj się nie walczy też o dobry wynik.
No wiadomo, zabawa zabawą. Widać, że niektóre zespoły podchodzą profesjonalne, miarę profesjonalnie. Inni, żeby się dobrze bawić, czyli grają rodzinnie. A kto wygra, zobaczymy. Ogólnie zazwyczaj są tutaj jakieś niespodzianki, więc zobaczymy jak w tym roku.
Wojciech Łazowski, główny organizator Grand Prix Gorzowa. Dzisiaj finał. Zadowolony z całej edycji?
Jestem bardzo zadowolony, bo dużo drużyn brało udział. A kwintesencją tego wszystkiego jest dzisiejszy turniej finałowy, gdzie udział bierze 26 drużyn. Wszyscy wspaniale się bawią. Piękna pogoda. Czego trzeba więcej?
Dzisiaj licytacja, sporo gadżetów. Cel taki, żeby te turnieje trwały szybciej, bo chcecie wybudować kolejne boiska.
Tak, miasto przekazało nam teren, na którym planowana jest budowa 3 boisk i dzisiaj odbyła się licytacja. Otrzymaliśmy od sponsorów koszulki wybitnych naszych zawodników i nie tylko naszych do licytacji. Wszystkie pieniążki zgromadzone zostaną przekazane na budowę boisk i rozbudowę bazy sportowej na Kukule. Jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli miasto nam pomoże i zbierzemy odpowiednią ilość pieniążków na budowę boisk, to oczywiście jak najbardziej będziemy rozgrywali Grand Prix na 4 boiskach. Jest taka potrzeba, bo nawet dzisiaj widać jak 26 drużyn. Trzeba czekać na mecze po godzinę, 2 i 3 nawet, żeby rozegrać. A tak będzie można w grupach częściej zagrać, więcej zagrać. Po prostu jeszcze bardziej atrakcyjny turniej będzie.
To chyba warto też tę inicjatywę popierać słowem i czynem. Wojciech Łazowski, główny organizator Grand Prix Gorzowa w siatkówce plażowej. Oczywiście trwa także Grand Prix lata organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji nad Jeziorem Nierzym, o którym będzie więcej za chwilę. Natomiast jeszcze taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Wartę Gorzów. Niewykluczone, że Warta po derbach ze Stilonem kolejne mecze rozegra już na stadionie przy ulicy Krasińskiego. Jest zielone światło ze strony komisji licencyjnej na warunkowe rozgrywanie tych meczów do końca roku. Nierzym, słowo się rzekło, niemal 300 osób wzięło udział w 6. biegu 3 jezior, który odbył się w niedzielę na terenie ośrodka Nierzym. Najlepszy na trasie liczącej ponad 5 km okazał się Szymon Belgrał z Międzyrzecza z czasem równo 19 minut. Wśród kobiet triumfowała gorzowianka Anna Lasecka z wynikiem 22:35.
Szymon Belgra, zwycięzca 6. biegu 3 jezior i nie po raz pierwszy tu na podium. Tym razem się udało, zaskoczony?
Może nie zaskoczony, po cichu liczyłem na zwycięstwo, natomiast no łatwo nie było. To prawda, że nie pierwszy raz na podium, bo poprzednim razem, kiedy tutaj startowałem, byłem drugi, ale tym razem udało się to miejsce poprawić. Wygrałem ten bieg, także jestem bardzo zadowolony.
Nie należy ten bieg do najłatwiejszych, prawda?
Oj, to prawda. Jest bardzo trudna trasa, piaszczysta, ze sporą ilością podbiegów. Dodatkowo to, że formuła tego biegu jest czasowa, czyli jesteśmy puszczani w pewnych odstępach. Też nie ułatwia, bo tak naprawdę do samego końca nie wiemy, czy biegniemy na pierwszym, czy na 10. miejscu.
Ale za to widoki ładne.
Oj, zdecydowanie, to prawda.
Jakie plany teraz?
Myślę, że teraz troszeczkę odpoczynku po dosyć długim i trudnym sezonie i w drugiej części sezonu postaram się powalczyć jeszcze jak najlepsze wyniki.
W biegu 3 jezior najlepsza wśród kobiet Anna Lesecka. Inny bieg niż wszystkie, to chyba tak można powiedzieć.
Tak, inny. Przede wszystkim to, że się startuje grupami i najlepiej właśnie w którejś grupie wystartować, piątej, szóstej, żeby później przez pierwszy kilometr gonić. Odwraca się uwagę od tak zwanego zmęczenia, tylko się goni, przegania i tak się udało wygrać.
Pogoda nie była chyba bardzo męcząca dzisiaj.
No troszeczkę duszno, ale tu zawsze co roku o tej porze ta sama pogoda jest, lato mamy, więc co chcieć, taka pogoda jest jaka jest, czyli się biegło fajnie.
Kolejne trofeum dla pani do kolekcji.
Udało się, fajnie, zabawa przede wszystkim.
I ładne widoki.
O, ładne widoki, no, lasem, przede wszystkim podłoże fajne, mięciutkie, więc fajnie. I przede wszystkim górki też swoje robią, był teren urozmaicony, nie biegło się tak zwanie po asfalcie.
Jakie jeszcze plany na ten rok?
Za tydzień sztafetę, no sztafeta będzie tam wojskowa, no i co, później będę się przygotowała do Mistrzostw Wojska Polskiego, mamy w Pile, później przełaje, dywizja i też Mistrzostwa Wojska Polskiego. No i czyli gdzieś tam będę biegać zawsze.
Mariusz Nowak, trzeci w klasyfikacji generalnej, najlepszy z gminy Kłodawa, no to całkiem się pan tu obłowił.
Tak, wielka radość, wielka duma, właśnie bieg szczególny, bo jestem mieszkańcem gminy.
Ciężko było?
Bardzo ciężko. Pogoda nie sprzyja, dzisiaj trasa też wymaga włożenia trochę siły, parę górek, ale parę znajomych osób na trasie, zawodnik przed sobą tak jakoś zawsze motywuje dodatkowo do szybszego biegu.
Te piaszczyste biegi chyba, podbiegi najtrudniejsze.
Tak, dokładnie.
Wójt gminy Kłodawa Anna Młodsiak, chyba się przyjemnie patrzy na takie tłumy.
Pięknie, około 300 osób wystartowało. Wspaniała promocja i też pokazanie naszych walorów przyrodniczo-turystycznych. W końcu trzy jeziora na ponad 20, a tutaj uczestnicy biegu wokół Nierzymia, Jeż i Ostrowite. Pogoda też dopisała, ale też myślę, że coraz więcej chętnych jest, jeżeli chodzi o uprawianie tego sportu, taki zdrowy sposób na życie.
Także chyba ta impreza bez problemu będzie kontynuowana w kolejnych latach.
Tak, jak najbardziej. Myślę, że nikt by nie śmiał. Przeciwnie, jest coraz więcej chętnych co roku, w związku z tym widać, że należy to dalej kontynuować.
Powiedziała pani wójt. Ja mogę tylko potwierdzić, że rzeczywiście ta trasa była trudna. Mogę potwierdzić, bo po prostu sam się zdecydowałem wziąć udział w tym biegu. Nie było tak źle wcale, tam udało się zająć 180 miejsce na prawie 280 uczestników, ale tak jak właśnie tu było powiedziane, dobra zabawa, spotkanie w miłych okolicznościach przyrody nad jeziorem Nierzem. Warto biegać każdy na miarę swoich możliwości, bez tam szarpania się, bez jakiejś historii typu maratony i tak dalej, po prostu, bo to sport to zdrowie, jak to się mówi. Tyle o biegu trzech jezior. W ostatniej odsłonie, tak jak powiedziałem, będzie o konferencji, która miała miejsce niedawno, godzinę temu, w biurze Stilonu, w sali konferencyjnej Stilonu.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Myślę, że nie tylko ja już sobie życzę, żeby ten serial z kłopotami Stilonu się skończył, żeby zająć się sportem, żeby zająć się rywalizacją piłkarską, żeby zająć się zbliżającymi się derbami w lidze, w trzeciej lidze 4 sierpnia o godzinie 17. To jest wstępny ten termin, jeżeli nic się nie zmieni na stadionie przy ulicy Olimpijskiej, to na pewno. No ale jeszcze serial, dzisiaj konferencja o 16 w klubie, ustępujący zarząd, kolejny ustępujący zarząd. Posłuchamy teraz, co miał do powiedzenia na temat sytuacji, jaka ma miejsce w momencie ustąpienia, ustępujący prezes Piotr Biłko. Był także tam wiceprezes, przepraszam, członek zarządu Rafał Wiśniewski i Jarosław Swadowski. Rafał Wiśniewski się wypowiadał i wkrótce na naszej stronie cały zapis tej konferencji, a teraz obszerna wypowiedź Piotra Biłki.
Przede wszystkim chciałem wszystkim podziękować za współpracę, szczególnie panu trenerowi Kamilowi Michniewiczowi i zawodnikom, jak również tym wszystkim osobom, które na swojej drodze tutaj pracy w Stilonie, z którymi się zetknąłem. Powody mojej rezygnacji są powszechnie znane. Chciałem tylko powiedzieć, że w ostatnich dniach udało się uzyskać licencję na grę w trzeciej lidze. Wymagało to podpisania ugód praktycznie ze wszystkimi podmiotami, które były wymogiem do otrzymania licencji. Oprócz Urzędu Skarbowego ze wszystkimi podpisaliśmy umowy lub ugody. Jak znalazłem się w Stilonie, już kiedyś wspominałem, na 30 członków stowarzyszenia 24 wyraziło akces zmiany zarządu. Było to 25 maja. W tym czasie też dzwonił do mnie ówczesny wiceprezes ZKS Stilon, pan Robert Stanisławski, z zapytaniem, czy nie mógłbym się zająć sprawami Stilonu. Był zaniepokojony sytuacją, która wtedy miała miejsce. Po objęciu stanowiska okazało się, że w Stilonie nie ma budowania struktur, budowania zespołu. Okazało się, że jest przeglądanie i prostowanie nieprawidłowości, które wynikały z działań tak naprawdę wielu lat. Nasiliło się to na pewno w ostatnim okresie. Dodatkowo, jak wszyscy wiemy, ze strony prezydenta były uwagi w temacie mojego zaangażowania politycznego, nawiązywano do udziału w wyborach. Z tym się nie zgadzam, dlatego też złożyłem rezygnację. Chciałem powiedzieć, że wszystkie nieprawidłowości, które udało się wykryć w tym okresie, zostały zgłoszone do odpowiednich służb i no, nadano im odpowiedni bieg. Jeżeli jakieś będą pytania, to ja chętnie odpowiem. Chcę powiedzieć tak, że nieprawidłowości w Stilonie dotyczą praktycznie wszystkiego. O podwójnej księgowości już pan Rafał mówił. Z przykrością muszę powiedzieć, że nie zostałem o tym wcześniej poinformowany przez osoby, które o tym wiedziały. Nadal po wyborze nowego zarządu współdziałały z gorzowskim Stilonem. I to mam im za złe. Dotacje z miasta rozliczane były w sposób nieprawidłowy. Oczywiście chciałem porozmawiać z panem prezydentem. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, bo ja nie składam broni. Na pewno się jeszcze spotkam przynajmniej z panem wiceprezydentem Radosławem Sujakiem, żeby przedłożyć mu tą sytuację. Została już ta sprawa wcześniej dla pana wiceprezydenta Sujaka naświetlona. Dotyczy to również współpracy z firmą Q-Bilet, o której to poprzedni prezes w swoim liście napisał, że takiej współpracy nie było. Jest kilka faktur z tego roku, które o tym świadczą. Chciałem też powiedzieć, że Stilon nigdy nie występował o umorzenie jakichkolwiek długów do miasta. Zwróciłem się z prośbą o wycofanie egzekucji komorniczych, ponieważ kwota zadłużenia ZKS Stilon względem OSIR-u to kwota 120 tysięcy złotych i rozbicie tego na 36 rat. I dzięki naszym negocjacjom i rozmowom z prezydentem Sujakiem udało się tego dokonać. Pierwszą ratę Stilon będzie spłacał dopiero w styczniu przyszłego roku. Wystąpiliśmy również z wnioskiem jako zarząd wspólnie z panem Jarkiem Swadowskim, nowym członkiem zarządu, o dofinansowanie Stilonu z tytułu promocji miasta na kwotę 260 tysięcy złotych. Na czym ta promocja miała polegać? Jest wszystko w dokumentach, jest również na biurku prezydenta Wójcickiego. Było to na początku lipca, więc domniemam, że ten wniosek jest jeszcze rozpatrywany. Wydaje mi się, że to jest ciekawa propozycja na promocję dla miasta Gorzowa. Zobaczymy, jak ta sprawa się rozwinie. Nie ma żadnego zapytania ani żadnego pisma, żeby jakiekolwiek długi umarzać. Jak wiemy, długi Stilonu są między 600 a 700 tysięcy złotych. Ja wychodzę z założenia, że długi należy spłacać. Chciałem też powiedzieć o sytuacji, którą odkryłem i mnie bardzo zaskoczyła. Była ona już też zgłaszana, że od lipca 2017 do marca 2018 osoba, którą wszyscy znamy, wypłaciła na kartę Mariusza Stanisławskiego, nie będącego już członkiem zarządu ZKS Stilon, kwotę 507 tysięcy złotych. Gro tych środków nie wpłynęło nigdy do kasy Stilonu. Część poszło gdzieś bokiem, część zostało wpłacone do kasy. Pozostałych pieniędzy nie widać. Na dotacje z miasta zostało przyznane w tym roku około 330 tysięcy złotych. Były one rozliczane w ten sposób. Już pierwsze dotacje, które przychodziły do klubu, były rozliczane w ten sposób, że za obozy dla dzieci płacili rodzice, natomiast zapisywane one były jako wydatki ZKS Stilon. I na odwrocie każdej faktury jest potwierdzenie, że ta faktura jest dopięta pod rozliczenie dotacji. Składki rodziców nie są nigdzie księgowane. Jest między 250 a 300 młodych adeptów w Stilonie. Każda składka to jest 100 zł. Łatwo policzyć, jakie to są pieniążki. Więc nie dziwię się, że w momencie, kiedy my objęliśmy zarządzanie w klubie, na koncie było 6,60, a w kasie 89 zł. Chciałbym też powiedzieć, że z tej kasy nie została wydana ani złotówka, nadal 89 zł znajduje się w kasie pancernej. Mam nadzieję, że zrobimy odpowiedni protokół z kolejnym zarządem i ta niewielka kwota dalej zostanie jako gotówka. Dokumenty wskazywały 281 tysięcy złotych. Nieprawidłowości w Styronie są porażające, trwają od lat, przewijają się ci sami ludzie. Znamiennym też jest fakt, że tak naprawdę nawet nie wiemy, jak my się nazywamy, czy my się nazywamy KPS Styron, czy ZKS Styron, czy KS Styron, ponieważ są dwa podmioty, są dwa numery w KRS-ie. Z czego to wynikało? Wtajemniczeni wszyscy wiedzą. Formalnie jesteśmy teraz ZKS, wszędzie na zewnątrz jako jako klub sportowy, czyli KS. Tych sytuacji do wyjaśnienia jest naprawdę mnóstwo. Jak dowiedziałem się też o księgowości lewej. Pan Rafał się dowiedział od Jacka Ziemeckiego, tak jak to stwierdził. Ja natomiast mogłem przekonać się naocznie po otrzymaniu maila od pana Adama Gołubowskiego, który ówczesnego trenera, który domagał się kwoty ponad 60 tysięcy złotych, załączył od mi załączniki, które nigdzie nie są zaksięgowane i ewidentnie świadczą o tym, że jest to księgowość prowadzona gdzieś z boku. Pomimo tego, że rodzice pokrywali 100% wyjazdów na obozy, hotele nadal nie były opłacane. Zaległości z tytułu zapłaty za obozy to jest kwota powyżej 40 tysięcy złotych. Mam też jedną miłą wiadomość. Przez te kilka tygodni udało się odblokować konto Stylonu. Nie ma już zajęć komorniczych. Pozwoliło to na to, żeby zrealizować też transakcje z fundacją, gdzie organizowany był mecz charytatywny i w dniu dzisiejszym przekazałem kwotę prawie 45 tysięcy złotych na konto fundacji. Są to bilety, są to środki za bilety, które były pobrane przez firmę Kubilet przy okazji organizacji meczu charytatywnego. Było wokół tej sprawy dużo szumów, nie można było tego załatwić wcześniej, ponieważ konta Stylonu były zajęte i te pieniążki poszłyby do komorników. Sprawa jest załatwiona, żadna złotówka nie zginęła. Z tego co rozmawiałem z prezesem fundacji, panem Markiem, jeszcze jakiś pieniądz jest dla Stylonu z tytułu organizacji meczu. Natomiast ja w dniu dzisiejszym przekazałem całość kwoty, która się należy fundacji za bilety. Jeszcze raz powtarzam, jest to prawie 45 tysięcy złotych. Przelew został dokonany w dniu dzisiejszym. Nadal pozostaję w kontakcie z panem trenerem Kamilem Michniewiczem. Przed wejściem tutaj dostałem bardzo fajną wiadomość od niego, pan trener przebywa na stażu w Splicie, w Hajduku. Bardzo ciepło mi napisał. Liczy na dalszą współpracę. Ja z panem trenerem jak najbardziej zawsze mogę współpracować. Chcę podkreślić jednakże, że moja decyzja o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu ZKS Styron jest nieodwołalna.
Za chwilę, tak jak powiedziałem, za chwil kilka, cały zapis konferencji dzisiejszej dostępny będzie na naszej stronie. Tyle na dziś. Przypomnę, że w związku z przerwą lipcową, wakacyjną, nie ma magazynu piłkarskiego jeszcze jutro i jeszcze za tydzień. A wracamy z magazynem piłkarskim za dwa tygodnie, a oczywiście jest magazyn żużlowy. Zapraszam w imieniu Daniela Rutkowskiego w środę po godzinie 13. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Sponsorem audycji była firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.